o nas samych. Audycja informująca o strukturze, zadaniach, pracy, problemach personalnych i finansowych rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Kontynuujemy cykl wywiadów z pracownikami naszej rozgłośni. Dziś z autorem naszych stałych audycji z cyklu Z najnowszej historii PRL, byłym wieloletnim wicedyrektorem rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Tadeuszem Rzęczykowskim, rozmawia przebywający od niedawna na Zachodzie młody historyk Michał Kolodziej, któremu oddajemy głos.
Był pan przez wiele lat pracownikiem Radia Wolna Europa. Od dłuższego czasu mieszka pan w Londynie, ale pański głos nadal gości często na falach tej rozgłośni. Nasi słuchacze kojarzą go z niezwykle interesującymi pogadankami z najnowszej historii PRL. Objaśnia pan nieznane kulisy wewnątrzpartyjnych rozgrywek, rozprawy z przeciwnikami politycznymi i różne aspekty wzajemnych stosunków między Moskwą a Warszawą. Czy mógłby pan wyjaśnić, dlaczego ta problematyka zainteresowała pana tak bardzo i skąd czerpie pan źródła swojej wiedzy na ten temat?
Problematyka, wydaje mi się, jest najważniejsza w tej chwili, dlatego że jest ona formą walki o niepodległość, formą walki o wolność, jaką można prowadzić z emigracją. My sami nie możemy tego tutaj robić, ale możemy dostarczyć krajowi trochę materiałów, troszkę jakichś naświetleń, które mogą dopomóc do kształtowania się opinii w kraju. A ta opinia, tak się kształtuje we właściwym kierunku na podstawie właściwych materiałów, jest tym napędem, który powoduje działalność i postawę społeczeństwa. Powiedzmy, nazwijmy to modnym słowem, powoduje solidarność opozycji społeczeństwa.
Jest pan też autorem kilku książek historycznych. Niedawno miałem przyjemność jedną z nich, zatytułowaną Dramatyczny rok 1945, zaprezentować naszym słuchaczom. Czy ma pan dalsze plany w tym zakresie?
Oczywiście w miarę sił i czasu, ponieważ jestem już starszym panem, więc nie wiem, ile zdążę zrobić, ale w każdym razie chciałbym w dalszym ciągu ten okres historyczny początków Polski Ludowej omówić, bo wydaje mi się, że on jest mało znany, a dokumentacja, która istnieje w kraju, jest na ogół bardzo zafałszowana. Ostatnio pojawiło się kilka takich ciekawych książek, między innymi miałem w ręku, jeszcze nie przejrzałem dokładnie, książka pani Kersten i troszkę innych, parę innych książek również interesujących. Te inne są raczej bardziej przyczynkowe książki albo artykuły i one w pewnym sensie odkrywają tajemnice siły i metod rządzenia komunistów po objęciu władzy w Polsce. I dlatego wydaje mi się, to jest rzecz interesująca i potrzebna, żeby ludzie wiedzieli prawdę. Z tym, że jasna rzecz, że my tutaj też nie mamy pełnej dokumentacji. Ja staram się wszystko, żeby było mniej więcej umotywowane, oparte o dokumenty. To nie jest łatwo, bo większość cennych dokumentów jest niedostępna w archiwach przede wszystkim MSW, później w archiwum partyjnym, czy w innych interditach. W dalszym ciągu chciałbym przynajmniej jeszcze pociągnąć, przez parę lat jeszcze omówić, a później muszę teraz przejść niedługo do tematyki akowskiej, bo jestem akowiec i muszę z tego tytułu, mam obowiązki moralne wobec swoich kolegów i swojej własnej przeszłości, żeby coś z tych rzeczy historycznych utrwalić.
No właśnie, w ostatnim numerze tygodnika Polityka znalazłem informację, że przygotowuje pan książkę o przywódcy Armii Krajowej, generale Grocie Roweckim.
Owszem, ona się powinna w tym roku ukazać, może już nawet niedługo. To nie będzie pełna biografia generała, bo na to nie ma możliwości ani czasu, ani pełni dokumentów, ale będzie pewien okres jego życia. W tej chwili wolę jeszcze nie mówić, żeby stworzyć niespodziankę dla czytelników ewentualnych. Bardzo interesujący i ważny będzie tam omówiony i dość intensywnie w miarę możliwości udokumentowany.
Chciałbym teraz, jeżeli pan pozwoli, cofnąć się wstecz pańskiego aktywnego, bogatego życia. Zacznijmy może od okresu przedwojennego. Pan urodził się i studiował w Warszawie.
A tak, zgadza się, w Warszawie, ale po Warszawie, w czasie I wojny światowej, to są dalekie czasy dla pana, nieznane, byłem w Rosji. Byłem również w polskim gimnazjum w Rosji, dlatego o tym wspominam, że byłem w Orle. A Orzeł miał taką słynne więzienie, jedno z carskich więzień, gdzie byli więźniowie polityczni skazani na katorgę. Otóż w tymże Orle, w polskim gimnazjum, nauczycielką moją rosyjskiego była pani Prystorowa, żona przyszłego premiera polskiego, który był więźniem politycznym i siedział również w Orle, tylko on w więzieniu, ja w sali szkolnej. Tak samo Kwapiński, późniejszy działacz PPS-u z okresu międzywojennego, później wicepremier rządu polskiego na emigracji, był również więźniem w tym Orle. No, później wróciłem w 18 roku do Polski, już siedziałem normalnie cały czas, prawda, studiowałem w Warszawie i walczyłem w Warszawie dwukrotnie.
O ile wiem, jeszcze w czasach szkolnych był pan aktywnym członkiem Związku Strzeleckiego, największej organizacji typu paramilitarnego w Polsce.
Proszę, tak, to była kontynuacja tego strzelca, który założył marszałek Piłsudski jeszcze na grubo przed wojną, jako tej wstępnej szkoły przygotowania siły zbrojnej do późniejszej działalności. Z tego powstały legiony. Otóż po wojnie, w 20 roku, rekonstruowano tego strzelca z innym zupełnie założeniem. To miała być właśnie organizacja przysposobienia wojskowego, mniej więcej oparta na wzory szwajcarskie, gdzie każdy obywatel ma w domu broń, każdy obywatel jest w każdej chwili gotów do obrony kraju i jednocześnie bierze czynny udział w życiu społecznym. Otóż Związek Strzelecki przed wojną miał założenia wychowania żołnierza, obywatela, to było jego założenie. Działałem w tym Związku Strzeleckim od 1922 roku, aż do, nawet jeszcze w konspiracji częściowo działałem już po wrześniu.
A na czym ta działalność polegała? Znaczy wiem, że redagował pan organ tego związku, Tygodnik Strzelec.
No tak, zaczynałem jako student. Zorganizowałem oddział Związku Strzeleckiego wśród robotników młodych w Pruszkowie pod Warszawą, gdzie jako student mieszkałem. I tam właśnie z tymi młodymi robotnikami zrobiłem taki oddział Związku Strzeleckiego, z którym dość sporośmy działali. Później byłem w rozmaitych władzach Związku Strzeleckiego, byłem w zarządzie okręgu, byłem w komendzie głównej, prawda? Także to się wiązało z innymi również sprawami i działalnością. I redagowałem przez parę ładnych lat tygodnik, który się nazywał Strzelec. Tam zresztą dawaliśmy sporo materiałów historycznych, z takich wspomnień nieznanych zupełnie ludziom, w tej chwili na pewno zapomnianych, jak szkoła strzelecka w Stróży z 1913 roku, cały spis kadrówki, historia kadrówki itd.
Redakcja tego tygodnika była pierwszą pana pracą, nazwijmy to, w propagandzie?
Nie. Pierwszą pracą to było pismo akademickie. Założyłem Życie Akademickie, jak byłem w ZPMD. ZPMD to jest Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej, w którym działałem przez szereg lat, jak byłem na uniwerku. Była to organizacja akademicka, taka centrolewicowa, piłsudczykowska. I tam założyłem dwumiesięcznik, właśnie dwutygodnik, w momencie to bywało, zależy od środków finansowych. Nazywał się Życie Akademickie. Później, jak byłem w Podchorążówce rezerwy w Sieremie, to tam założyłem taki miesięcznik dla podchorążych, nazywał się Podchorąży. Właśnie nazywał się Podchorąży, dopiero później przeszedł na nazwę Podchorąży, taką poważniejszą nazwę, który takiego małego pisemka zrobił się pisem ogólnopolskim, wydawanym już później przez Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, który redagowałem do końca, aż do ostatniego numeru, prawda, który wyszedł tuż przed wybuchem wojny.
1939 roku. Szerszą działalność polityczną, w wyniku której został pan posłem po ostatnich przed wojną wyborach do polskiego parlamentu, prowadził pan w prorządowym stronnictwie Obóz Zjednoczenia Narodowego, w którym kierował pan także odcinkiem propagandy.
Tak, byłem szefem oddziału propagandy i prowadziłem całą propagandę wyborczą do Sejmu w skali ogólnopolskiej.
Przejdźmy może do okresu wojny. Brał pan udział w kampanii wrześniowej. Jak to się stało, że jako poseł znalazł się pan w czynnej służbie wojskowej? O ile wiem, przedwojenne polskie przepisy na to nie pozwalały.
Tak, posłowie nie mogli być wojsku ani senatorowie. Ale w dniu 2 września, ostatnim posiedzeniu Sejmu w Warszawie, a pierwszym po wybuchu wojny, na plenum Sejmu referowałem poprawkę do ustawy o służbie wojskowej, która to poprawka pozwalała, że posłowie i senatorowie mogą służyć w wojsku ochotniczo i nie tracą w ten sposób jednocześnie swojego mandatu poselskiego czy senatorskiego. Ta ustawa oczywiście przeszła jednogłośnie, to przy dużych oklaskach, i to było 2 września, a 4 września był już w swoim macierzystym pułku, 21 Dzieci Warszawy, w Cytadeli w Warszawie.
A o samej kampanii wrześniowej, o wojnie obronnej?
Takie losy złożyły, że mój batalion, który miał iść do pułku, który był pod Ciechanowem, z uwagi na kryzys pod Tomaszowem Mazowieckim, otrzymał zadanie obrony Warszawy. i tak wyglądało dość z pewnym patosem. Myśmy bronili tej Warszawy na linii ulicy, ale która się nazywała Aleja Niepodległości. A więc tak się zbiegło i tam myśmy wytrwali na tym posterunku do końca. Naszej linii Niemcy nie przerwali. Przerwali troszkę tam dalej od Mokotowa, ale myśmy się jakoś zdołali obronić. Zdobyłem tam, udało mi się zdobyć karabiny przeciwpancerne i tak dalej. Także tak jakoś utrzymaliśmy tą pozycję do końca.
Potem zdaje się dostał się pan do niewoli.
Do niewoli byłem krótko, bo po 10 dniach uciekłem jeszcze w Ożarowie. Żołnierze byli zwolnieni, bo to była kapitulacja honorowa. Oficerów wzięto do Ożarowa. Tam był punkt przejściowy, skąd nas mieli wywozić do Niemiec. Ja z Ożarowa pożegnałem swoich kolegów i wróciłem do Warszawy. I 15 października zacząłem konspirację.
Był pan współzałożycielem organizacji Związek Odbudowy Rzeczypospolitej. Czy mógłby nam pan opowiedzieć o swojej drodze konspiracyjnej od tej organizacji do Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, gdzie pan przecież...
Plona ZOR, czyli Związek Odbudowy Rzeczypospolitej, założyłem wraz z kilku kolegami z ZPMD dawnego i ze Strzelca, moich wszystkich przyjaciół i znajomych, z założeniem, że to jest będzie organizacja wojskowa, a później rozszerzyliśmy wojskowo-polityczna. Wtedy nie było jeszcze tak łatwo o tą centralną organizację wojskową, więc myśmy robili na swoją rękę, ta organizacja nasza okrzepła i później jak się zaczęła działalność ZWZ-u, czyli późniejszej AK i nastąpiła akcja scaleniowa, to myśmy stopniowo scalali nasze aktywa wojskowe, wchodziły do AK. W sumie mieliśmy takich 5 okręgów po całym kraju rzuconych, około 10 tysięcy ludzi oddałem, że tak powiem, za pokwitowaniem, bo byłem komendantem głównym tej organizacji, oddałem do AK. Jednocześnie, bardzo wcześnie, bo pod koniec 40 roku, zacząłem pracę w FIP-ie, byłem tam w redakcji agencji prasowej, a później przeszedłem już na robotę inną zupełnie, mianowicie na propagandę dywersyjną, antyniemiecką, tak zwaną akcję N, którą organizowałem od podstaw według własnych koncepcji i własnych pomysłów.
O tej akcji N. Mógłby pan parę słów szerzej nam opowiedzieć?
Szerzej będzie trudno, bo wtedy musielibyśmy tu siedzieć chyba parę ładnych godzin. Ale w każdym razie chciałbym powiedzieć, że to była akcja wyjątkowo zatajona. Nawet przed naszymi własnymi szeregami jakowskimi, żeby nie dekonspirować. Przyjąłem tą zasadę, że ta akcja musi być tak wyglądać, że to jest własna niemiecka opozycja. I stąd miałem świetnych tłumaczy, miałem dobrych bardzo pisarzy, redaktorów, i tłumacze nadawali ton taki, jak w normalnych pismach niemieckich. I polegało na tym, żebyśmy stwarzali tymi naszymi ulotkami, odezwami, zamieszanie w szeregach Wehrmachtu, nie tylko w generalnej guberni, ale i na froncie wschodnim, ale i nawet sięgaliśmy do Rzeszy również, żeby robić tą dywersję w Wehrmachcie, w siłach zbrojnych niemieckich. To się nam udawało, dlatego że nawet były takie oficjalne ostrzeżenia, był taki jakiś okulnik dla oficerów wydawany, taki Merkblatt specjalnie tak zwany, dyrektywy rozmaite propagandowe dla oficerów. Otóż oni ostrzegali przed naszymi niektórymi wydawnictwami, że to jest trucizna, żeby uważać na nią, bo jest sprytnie i diabelsko pomyślana, jest z dobrym niemieckim, także to dla naszych tłumaczy był olbrzymi dowód uznania, że świetnie to robią. I to ta akcja szła dość intensywnie. To było wszystko na zasadzie nie rozrzucania, a doręczania. To musiało być albo komuś podrzucone do mieszkania, albo włożone do kieszeni szynela wojskowego, żeby się to, broń Boże, nie leżało na ulicy, bo wtedy by to straciło swoją wartość, że to nie jest autentyczna rzecz. No tak. Także tą konspirację wojsku robiliśmy taką specjalną akcję Hessa. Jak Hess uciekł do Anglii, to myśmy zrobili fikcyjną partię Hessa, to między innymi w Łodziśmy ją zorganizowali i ona chwytała, Gestapo było przerażone, co się dzieje, szukali. No jednym słowem, wie pan, to jest długa pieśń, prawda? W każdym razie wydaje mi się, że ona była jedyna w tej skali w Europie, bośmy dostawali. Komendant główny dostawał, Rowecki, dostawał wiele gratulacji z Londynu za to, od Anglików, za to, że to jest dobra akcja i że gratulują nam sukcesu.
To znaczy fikcyjne numery oryginalnych tytułów niemieckich.
Nie. Myśmy robili własne tytuły. Robiliśmy własną opozycję. Aha. Więc była na przykład próbowana Der Frontkämpfer, znaczy to jest bojowiec frontowy. Der Hammer, młot, to było takie lewicowe pismo. Później był Klabautermann, ilustrowane pismo. Der Soldat na przykład było pismo. To były rozmaite. I były rozmaite odezwy. Myśmy robili rozmaite związki wojskowych opozycyjne. Jakiś tam bunt żołnierzy dywizji. Pisaliśmy listy do rozmaitych generałów, że na nimi jesteśmy przeciwko Hitlerowi. To jednym słowem to robiło dużo zamieszania i mętliku.
A akcja RUJ, wiem, że taka też była prowadzona.
Akcja RUJ to było przygotowanie, to już w 1942 roku. Generał Rowecki powierzył mi, żebym przygotował całą propagandę wojska na okres powstania. Mówiono, wtedy były plany, że w pewnym momencie w całej Polsce wybucha jednocześnie powstanie. Otóż ja otrzymałem to polecenie, żeby zrobić tą, przygotować na ten okres propagandę. Czy to była duża, ciężka robota, bo właściwie u nas propagandą się ludzie mało zajmowali, a mi chodziło, żeby ta propaganda była dobra, żeby była oparta na prawdzie i żeby była technicznie nowoczesna, więc prowadziłem specjalne kursy, organizowałem na przykład film, fotografie, także moi koledzy, ci, którzy byli w tym, jeździli na przykład do partyzantki, robili zdjęcia, pisali reportaże z partyzantki. Byłem fabrykantem piosenek, dlatego że specjalnych prawda, kilku pisarzy dobrych i dobrych muzyków, między innymi brał udział w tym również Panównik, oni pisali nam te teksty dobre, prawda, a tamci dorabiali muzykę. Hymn Polski Podziemnej, Warszawskie Dzieci, między innymi takie piosenki wojskowe, to są naszej produkcji, zresztą było ich bardzo dużo.
W 1945 roku, po wycofaniu się już Niemców, był pan jeszcze w kraju, prowadząc także działalność konspiracyjną. Na czym ona polegała?
Po powstaniu byłem w Oflagu. Z Oflagu 5 lutego wyszedłem i wróciłem do Polski, bo było takie nasze założenie w BIP-ie, że my wracamy do Polski, żeby dalej działać. Wróciłem do Warszawy, nie mogłem, Warszawa była zburzona, ja tam byłem dość znany. Byłem wtedy w Krakowie i wobec tego rozpocząłem działalność konspiracyjną, prasową ściśle. To nie chodziło o żadną już wojskową organizację, tylko zaczęliśmy robić nasłuchy, zbierać informacje, co się dzieje w kraju i wydawałem tak zwany głos wolności w Krakowie.
A teraz może parę słów o pańskiej działalności emigracyjnej. Wiem, że pracował pan jakiś czas w londyńskim Dzienniku Polskim. No a potem wiele lat w polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa.
Proszę, o tym już może krótko, bo czas nam leci. Jak przyjechałem na zachód, musiałem uciekać, bo byłem zagrożony przez bezpiekę tym razem. I wobec tego w listopadzie 1945 roku musiałem z Polski wyjechać. Byłem jakiś czas przejściowo w drugim korpusie, a później przyjechałem do Londynu i tam prowadziłem przez parę ładnych lat, chyba 6, dział Polski w Dzienniku Polskim. Następnie stamtąd w 1954 roku przyszedłem do Wolnej Europy i tutaj siedziałem aż do pójścia na emeryturę, to jest do 1982 roku. No trudno mówić o tej pracy, bo słuchacze nasi wiedzą, cośmy robili mniej więcej, prawda, więc to nie warto. Musiałem za dużo mówić o nas samych, ale lepiej nie mówić o samych.
No ale
to
myślę...
i nie robią. Zresztą za nas to robi, proszę pana, propaganda reżimowa, prawda, nas atakuje.
Ale myślę, że byłoby interesujące usłyszeć, w jakim stopniu i w jakich formach wykorzystywał pan swoje doświadczenia z konspiracyjnej propagandy w BIP-ie, potem w rozgłośni Radia Wolna Europa.
To nie były rzeczy porównywalne, dlatego że nasza działalność radiowa jest jawną działalnością. Jawno mówimy to, co myślimy, przekazujemy nasze myśli, nasze poglądy, nasze opinie. A w konspiracji trzeba było to robić potajemnie, w inny sposób. Też powiedzmy o to samo mniej więcej chodziło, tylko tam trzeba było to robić środkami nieuchwytnymi, prawda? Środkami niebezpiecznymi. Rzadziej można było przemawiać. Tutaj można w każdej chwili coś się dzieje, my od razu możemy o tym mówić. A tam proces produkcyjny takie pisma tajnego trwa zawsze jakiś tydzień, dwa tygodnie czy coś takiego. Zasady są zawsze te same, dobrej propagandy. Prawda jest podstawą propagandy.
Tak, no chciałbym jeszcze o wiele spraw pana zapytać, ale niestety czas nasz dobiega końca. Wobec tego bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę.
Dziękuję panu bardzo.
Z Tadeuszem Rzęczykowskim, autorem naszych stałych audycji z najnowszej historii PRL, byłym wieloletnim wicedyrektorem rozgłośni Polski Radia Wolna Europa, rozmawiał przebywający od niedawna na Zachodzie młody historyk Andrzej Kolodziej.